Przesłanie o przebaczeniu. Idziemy dalej. Dziś piąty dzień pielgrzymowania. Ci, którzy nas reprezentują, w dniu dzisiejszym wejdą na Jasną Górę. Spojrzą w oczy Matki. Oddadzą jej wszystkie nasze sprawy, nasze intencje. To wszystko, co nosimy w naszych sercach. Co oni noszą, ale i co my nosimy w sposób duchowy. Kiedy dzisiaj tam nie jesteśmy. A jeżeli jesteśmy, to po to, by podziękować, by prosić, bo wiemy, że to jest ta najlepsza z matek. Nie można jednak wejść na Jasną Górę z brudnym sercem. Nie przyniesie owoców pielgrzymka, która miałaby się zakończyć tym, że na szczycie jasnogórskim pojawię się pełen wewnętrznego brudu, często także z wieloma różnymi niepozamykanymi sprawami, sytuacjami, relacjami. Kardynał Wyszyński bardzo dużo miejsca w swoim nauczaniu poświęcał drugiemu człowiekowi i tym relacjom międzyludzkim. Wynikało to bowiem z tego podstawowego twierdzenia opartego na wierze, że wszyscy jesteśmy stworzeni do kochania i mamy w sobie naturalną potrzebę dzielenia się miłością, miłością w różnych aspektach. Wiemy jednak, że choć miłość jest uczuciem najwznioślejszym, to jednocześnie najtrudniejszym. I kiedy czytamy słynny i dobrze nam pewnie znany hymn o miłości z listu do Koryntian świętego Pawła i słyszymy, że miłość jest cierpliwa, łaskawa, że nie unosi się gniewem, to mamy wrażenie, że takie uczucia chyba nie dla nas. Prawdziwa miłość wydaje się tak bardzo nieosiągalna, no bo przecież zawsze znajdzie się jakieś ale. Przecież gdyby istniała, to nie dochodziłoby do rozwodów, wielkich tragedii, a człowiek człowiekowi nigdy nie byłby wilkiem, prawda? Kardynał Wyszyński, który w swoim życiu przeżył bardzo wiele trudnych chwil, najpierw grozę wojny, potem prześladowania komunistyczne, pokazuje nam jedną z najważniejszych cech miłości, którą trzeba w sobie nieustannie doskonalić i bez której prawdziwa miłość nie istnieje. Pokazuje nam tą cechę, nad którą trzeba nam się zastanowić, zanim wejdziemy na szczyt jasnogórski, byśmy mogli sobie wszystko w sercu, w głowie poukładać i z czystym sercem i czystym spojrzeniem spoglądać na obraz Maryi. Kardynał ukazuje nam wartość przebaczenia. Przebaczenie jest nierozerwalnie związane z miłością. Nauczymy się kochać, gdy będziemy umieli przebaczać i na odwrót, tylko ten, kto kocha, umie przebaczyć. Czym jest przebaczenie? Przebaczyć to znaczy przeprosić, uwolnić drugiego człowieka od winy. Rana, doświadczona obraza nie będzie odtąd przypisania innej osobie. Doświadczenie nie będzie zatem wyposażone w urazy, lecz traktowane jako zakończone i definitywnie przeszłe. I co jest ciekawym zjawiskiem, o wiele łatwiej przychodzi człowiekowi przebaczyć komuś przygodnemu, osobie, która co prawda zrobiła nam jakąś krzywdę, ale na co dzień jest nam obca lub co najmniej obojętna, niż przebaczyć bliskim. Dla przykładu, w 2003 roku sąd stanu Teksas skazał pewną kobietę na karę 50 lat więzienia za zabójstwo człowieka. Dodatkowo dostało jej się również kolejnych 10 lat za próbę manipulacji dowodami związanymi ze sprawą. Ofiara, George Biggs, był bezdomnym, którego kobieta potrąciła samochodem. Mężczyzna wbił się w przednią szybę samochodu, jednak kobieta nadal prowadziła auto, zamiast zatrzymać się i wezwać pomoc. Oskarżona twierdziła, że znajdowała się pod wpływem alkoholu i silnych narkotyków, które tego wieczoru zażyła. Jednak to, co okazało się najgorsze w całej sprawie, to to, że ten Biggs wcale nie musiał umrzeć. Na podstawie zeznań okazało się, że mężczyzna mógłby przeżyć, gdyby w porę udzielono mu koniecznej pomocy medycznej. Kobieta jednak dojechała z ofiarą aż pod swój dom, gdzie zaparkowała samochód i po prostu zostawiła ofiarę. Mimo tak ogromnej bezmyślności, jedyny syn ofiary, Brandon, zeznał w sądzie, że wybacza kobiecie, że zostawiła jego ojca na śmierć. Kobieta na to wyznanie odpowiedziała wymownym milczeniem i łzami w oczach. Potrafił, mimo że musiało go to kosztować bardzo wiele. Podobny przykład mamy zresztą z naszego polskiego podwórka. W 1994 roku polskie media obiegła informacja o zaginięciu jedynej córki znanej bardzo wtedy piosenkarki Eleni. Jak się okazało, została zamordowana przez swojego byłego chłopaka. Już podczas procesu Eleni powiedziała, że przebacza mordercy. Zadzwoniła nawet do jego matki i powiedziała jej, że one obie straciły dzieci. Ona przez śmierć córki, a tamta kobieta przez więzienie dla syna. Kiedy mężczyzna wyszedł z więzienia za dobre sprawowanie o wiele lat wcześniej, niż decydował o tym wyrok, Eleni spotkała się z nim i ponownie zapewniła go o swoim przebaczeniu. Powiedziała potem w jednym z wywiadów: przebaczenie to pozbycie się emocji, które zabijają nas od środka i nie pozwalają normalnie żyć. Dlatego jeśli komuś wybaczamy coś złego, robimy to także dla siebie. W rodzinie, w przyjaźni, w relacji takiej bliskiej, przebaczyć jest jednak o wiele trudniej. Znam pewną rodzinę, która od wielu lat jest ze sobą całkowicie skłócona. Mieszkają po sąsiedzku, płot w płot. Ten płot jest dzisiaj wysoki i obsadzony po obu stronach jeszcze wyższymi iglakami, by obie rodziny nie musiały siebie oglądać. Siostra i brat pokłócili się o ojcowiznę, dziś nie pamiętają nawet, o jaką kwotę nierówności poszło, ale brak przebaczenia tkwi w obu stronach tak mocno, że nawet na pogrzebie własnej matki siedzieli bardzo daleko od siebie. Mogła to być doskonała okazja do przebaczenia, nie potrafili jednak. Bo kiedy ranią się ludzie sobie bliscy, to o wiele trudniej o słowo przepraszam. Odprawiałem też kiedyś taki pogrzeb człowieka całkowicie zdemoralizowanego, który wiele lat żył na ulicy. Jego dzieci mieszkały w tym samym mieście, wręcz codziennie ocierały się o niego, oczywiście próbując ignorować, bo wstyd było im się przyznać do takiego ojca, biorąc pod uwagę wszystko to, co przez niego w dzieciństwie musieli przeżyć. Na pogrzebie się nie pojawili. Nie umieli przebaczyć nawet w obliczu śmierci. Smutne, ale prawdziwe. Kardynał Wyszyński w swoim nauczaniu jasno mówi: ciągle was pouczam, że ten zwycięża, choćby był powalony i zdeptany, kto miłuje, a nie ten, kto w nienawiści depce. Ten ostatni przegrał. Kto nienawidzi, przegrał. Kto mobilizuje nienawiść, przegrał. Kto walczy z Bogiem miłości, przegrał. A zwyciężył już dziś, choćby leżał na ziemi podeptany, kto miłuje i przebacza. To jak Chrystus oddaje serce swoje, a nawet życie za nieprzyjaciół swoich. I to jest najistotniejsze w tym prymasowskim przesłaniu do każdego z nas. Przebaczać nie jest łatwo, ale każde przebaczenie jest możliwe, bo Chrystus umiał przebaczyć nawet tym, którzy skazali Go na śmierć i zabili. To Chrystus uczy nas przebaczać. Kardynał to wiedział i nieustannie przypominał. W jednym z kazań zwrócił uwagę na fakt, że Chrystus, który po swoim zmartwychwstaniu mógł ze swoimi oprawcami uczynić dosłownie wszystko, mógł się zemścić, mógł ich pognębić albo po prostu jakoś dotkliwiej potraktować, ten Chrystus, który tak wiele wycierpiał, kompletnie o tych ludziach nie wspomina. Nie dotyka nawet tematu swojego wielkiego i niesprawiedliwego, zaznaczmy, cierpienia, kiedy po trzech dniach wychodzi z grobu. Momentalnie zapomina. Ktoś oczywiście może się od razu oburzyć, no bo dobrze wiemy, że życie chrześcijanina polega owszem na nieustannym wzorowaniu się na Chrystusie, ale też wiemy, że być Jego uczniem to próbować Go naśladować dosłownie we wszystkim, a my w tym wszystkim jesteśmy strasznie nieudolni, jesteśmy słabi, grzeszni i nie można od razu od nas tak wiele wymagać, prawda? No ale przecież nikt nie obiecał, że będzie łatwo. A Chrystus wręcz odwrotnie, On zachęca do tego, byś wziął krzyż i w ten sposób z krzyżem masz Go naśladować. Kardynał Wyszyński, co trzeba mocno podkreślić, nie tylko do przebaczenia motywował, nie tylko o przebaczeniu mówił, tłumaczył, jaką ma wielką wartość, ale był praktykiem. Nie pozostawiał tego w teorii, bo w swoim życiu wielokrotnie, w praktyce udowodnił, że przebaczyć potrafi. Sam podczas jednej z homilii mówił: byłbym złym pasterzem i moglibyście słusznie nie słuchać głosu mego, gdybym od was żądał miłości i przebaczenia wszystkim nieprzyjaciołom, a sam nie stosował się do tego. I stosował się. Czasem szczególnego doskonalenia się w przebaczeniu było dla prymasa Wyszyńskiego uwięzienie. Zdawał z niego egzamin każdego dnia przez 3 lata. Przebaczał funkcjonariuszom UB, którzy bezpośrednio go nadzorowali, inwigilowali, nie szczędząc różnych szykan. Ale przede wszystkim przebaczał tym wszystkim przedstawicielom władzy stalinowskiej Polski, którzy zdecydowali o jego bezprawnym aresztowaniu i uwięzieniu, bez procesu, bez wyroku, pozostawiając ze świadomością, że może zostanie skrycie zamordowany, co miało być nie mniejszą psychiczną torturą niż trudne fizyczne warunki internowania. W Wigilię 1953 roku, pierwszą i najtrudniejszą w izolacji, prymas napisał w dzienniku promemoria: nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził. A w ostatnim dniu roku, robiąc rachunek sumienia z przewodniej cnoty miłości, wyznał: pragnę być jasny. Mam głębokie poczucie wyrządzonej mi przez rząd krzywdy. Pomimo tego nie czuję uczuć nieprzyjaznych do nikogo z tych ludzi. Nie umiałem zrobić im najmniejszej nawet przykrości. Wydaje mi się, że jestem w pełnej prawdzie, że nadal jestem w miłości, że jestem chrześcijaninem i dzieckiem mojego kościoła, który nauczył mnie miłować ludzi i nawet tych, którzy chcą uważać mnie za swoich nieprzyjaciół, zamieniać w uczuciach na braci. Czyż nie był to heroizm? A przecież krzywd ze strony tzw. władzy ludowej Prymas doznał wiele także wcześniej i później. Szczególnie ze strony Władysława Gomułki, pierwszego sekretarza KCPZPR, który, jak to ujął Jerzy Zawiejski, pałał do Prymasa nienawiścią personalną, atakując go często publicznie. Nie tylko nazywał poniżająco kierownikiem episkopatu i oskarżył po ogłoszeniu orędzia do biskupów niemieckich o zdradę stanu, ale stał także za odmową dwukrotną wydania prymasowi paszportu na wyjazd do Rzymu czy zniszczeniem kilku tysięcy jego książek wydrukowanych we Francji i przesłanych do kraju. Przebaczam mu serce, napisał Wyszyński o swoim krzywdzicielu, jak nazywał Gomułkę, dodając: nawet największa krzywda i zniesławienie, które nieustannie dopuszcza się Władysław Gomułka, są starannie zapomniane. Przebaczał i modlił się za swoich prześladowców. Na okładce brewiarza, którego używał w czasie uwięzienia, miał zapisaną intencję: za ojczyznę i jej prezydenta oraz za tych, co z kościołem walczą, w tym za Bolesława Bieruta, Franciszka Mazura, wicemarszałka Sejmu, Antoniego Bidę, szefa Urzędu do Spraw Wyznań, a także za partię UB więziennych dozorców. Po nagłej śmierci Bieruta w 1956 roku odprawił za niego mszę świętą, a na znak żałoby zaprzestał na jakiś czas spacerów w okolicach klasztorów Komańczy, gdzie był internowany decyzją Bieruta przecież. To, co z ludzkiego punktu widzenia wydaje się niepojęte, jak pokazuje kardynał Wyszyński, staje się zrozumiałe w świetle wiary. Miłować nieprzyjaciół, pisał prymas, to jest szczyt chrześcijaństwa i szczyt postępu ludzkości. Kochać i umieć modlić się za nich. O co? O miłość dla nich. Jest to rzecz trudna, nawet bardzo trudna, ale najważniejsza. Krzywdzili prymasa także jego bliscy. I tak jak na początku powiedzieliśmy, że łatwiej jest przebaczyć tym, którzy są nam obcy, wrogo nastawieni lub dalecy, to przebaczenie wobec bliskich przychodzi o wiele trudniej. Nie jednak kardynałowi Wyszyńskiemu. Powodów do przebaczenia miał bowiem także względem ludzi kościoła wiele. Kiedy pod presją stalinowskiego aparatu władzy zdziesiątkowany episkopat zgodził się na deklarację jedności wobec władz, prymas miał żal, ale rozumiejąc kontekst, zgodził się na tą deklarację i wybaczył. Po wyjściu z internowania zaniechał rozliczeń. Wybaczył towarzyszom internowania, a jednocześnie stalinowskim więźniom politycznym, czyli księdzu Stanisławowi Skorodeckiemu, pseudonim Krystyna, siostrze Marii Leonii Graczyk, pseudonim Ptaszyńska, którzy pisali na niego donosy do UB. W dzienniku pisanym w Komańczy, czyli gdy miał już tę wiedzę, wystawił im dobrą opinię, a po uwolnieniu zaprosił na Jasną Górę, by wspólnie dziękować Matce Bożej za wolność. Księdzu Hieronimowi Goździewiczowi, T.W. Heniek, który przyznał się do współpracy z UB, nie tylko przebaczył, ale uczynił go nawet kierownikiem swego sekretariatu. Jak wspaniałą rzeczą jest zapomnienie i przebaczenie. Jak ono wewnętrznie wyzwala, czyniąc człowieka naprawdę wielkim, a jednocześnie bliskim i braterskim. Taka jest prawdziwa miłość. Taka jest właśnie prawdziwa przyjaźń, pisał prymas. Jestem przekonany, że to lekcja, która bardzo potrzebna jest dzisiejszemu światu. Wystarczy tylko bardzo pobieżnie orientować się w sytuacji społecznej naszego kraju, by zobaczyć, ile w nas wzajemnych animozji, ile niepokojów i braku przebaczenia właśnie. Przypomnieć wystarczy sobie każdy okres przedwyborczy w naszym kraju, gdy z jednej i z drugiej strony konfliktu politycznego padają słowa, za które potem już nikt nie przeprasza i których potem już nikt nie wybacza. Wystarczy podjąć nieco światopoglądowe dyskusje na temat na przykład płci czy wolnych związków w naszym kraju, a od razu dostrzeżemy ogromne podziały. To są podziały, których nie idzie zakopać, bo właśnie bardzo brakuje przebaczenia. Nie o taki naród walczył kardynał. Dlatego tej miłości przebaczającej trzeba nam się nieustannie uczyć. Jak tego dokonać? Co zrobić, by umieć kochać tak, by faktycznie przebaczać? Co ważne i warte zapamiętania, w tym procesie przebaczania wyróżnia się 3 konkretne etapy, które muszą nastąpić po sobie. Etap pierwszy to uświadomić sobie, że jesteśmy odbiorcami przebaczenia. No bo jeśli zdasz sobie sprawę, że ktoś przebacza tobie, o wiele łatwiej z takimi uczuciami jest podejść potem do drugiego człowieka, a wybacza tobie Bóg nieustannie. Przypomnijmy sobie przypowieść o synu marnotrawnym, albo inaczej o miłosiernym, przebaczającym ojcu. Nieważne, że opuścił dom, że roztrwonił majątek, nieważne to całe zło, którego dokonał, bo liczy się, że zapragnął powrotu i jest. I wielka radość, ogromne wesele, bo syn marnotrawny wrócił. To właśnie przebaczenie Boga wobec każdego z nas, upadającego w grzech, słabego i często nieumiejącego docenić tej wielkiej Bożej miłości. To pierwszy krok w przebaczeniu. Umieć dostrzec, że sami przebaczenie od Boga otrzymaliśmy. Etap drugi, też bardzo istotny, to przebaczenie sobie samemu. I to etap chyba najtrudniejszy, bo często nawet przez nas niezauważalny. To etap, który jest niezbędny jednak do tego, by zauważyć najpierw to Boże przebaczenie względem nas i umieć przebaczyć drugiemu. Niestety czasy, w których żyjemy, które są tak bardzo egoistyczne, po trupach dąży się do celu, byśmy to my byli najlepsi, wcale nam w przebaczeniu sobie nie pomagają. Jeśli chrześcijanin popełni grzech, upadnie, to powinien rodzić się w nim żal, centrum którego jest Bóg i miłość. Człowiek dzisiejszy ma natomiast poczucie winy ze względu na siebie. To ja zgrzeszyłem, to ja upadłem, to ja zawiodłem. W centrum jest właśnie ja. I takie poczucie winy często niestety prowadzi do załamań, do odrzucenia siebie, do pogardy. Warto wtedy przypomnieć sobie słowa świętego Pawła, który pisał w liście do Rzymian o tym, jak walczą w nim stary i nowy człowiek. Nowy człowiek ma wiele dobrych pragnień, ale kiedy pojawi się stary, to Paweł robi to, czego nie chce. I podkreślam ten fragment, gdyż nie ma w nim akceptacji zła i grzechu. Nie jest też to jakieś łatwe usprawiedliwianie siebie, ale ten fragment poddaje nam istotną wskazówkę dotyczącą żalu za grzechy i winy. Otóż jeśli popełnię zło i zaczynam na siebie krzyczeć, wyzywać siebie samego, albo obiecałem, że nie będę, a czemu znowu to zrobiłem, a jestem taki, a jestem owaki, to nie ma w nas żalu. Prowadzi to tylko do poniżania siebie, do niszczenia siebie, a nie do dojrzałej odpowiedzialności za zło. Zamiast krzyczeć na siebie, powinienem powiedzieć jak święty Paweł: tak, ja to zrobiłem, to jest mój grzech, ale Tobie go, Boże, oddaję i pomóż mi, bo sam nie dam rady. To jest przebaczenie sobie. To jest przebaczenie, które jest niezbędne, bo dopiero wtedy będzie możliwy etap trzeci, czyli przebaczenie drugiemu człowiekowi. W perspektywie tych wcześniejszych etapów, wtedy przebaczenie drugiemu człowiekowi jest o wiele łatwiejsze, bo kiedy uzmysłowimy sobie, że po pierwsze sami odbieramy przebaczenie od Boga, a wewnętrzna złość na siebie działa na nas rozwalająco, dopóki sami sobie nie przebaczymy, to potem prościej zrozumieć bliźniego. Oczywiście, przebaczenie innemu człowiekowi też jest procesem. Trzeba bowiem zrozumieć konieczność przebaczenia, trzeba umieć się do tego wszystkiego zdystansować, a potem prawdziwie o tym wszystkim zapomnieć. Jest to jednak możliwe, choć z tym zapomnieniem chyba mamy też dużo trudności. Często myślimy sobie, że w sercu przebaczamy, ale nigdy nie zapomnimy, bo krzywd nam wyrządzonych zapomnieć się nie da. Zresztą byłoby to niesprawiedliwe. Jedna z moich ukochanych świętych, bardzo bliska mojemu sercu, święta Matka Teresa z Kalkuty, mówi jednak tak. Potrzebujemy dużo miłości, by wybaczyć. Potrzebujemy dużo pokory, by zapomnieć, bo nie jest to prawdziwe przebaczenie, jeśli też nie zapomnimy. Tak długo, jak nie potrafimy zapomnieć, tak naprawdę nie przebaczyliśmy w pełni. I w ten sposób ranimy siebie nawzajem. Wracamy do przeszłości i popełniamy te same błędy. Potrzebujemy pokory, by umieć zapomnieć. I dlatego nieustannie musimy uczyć się pokory. To jest ta jedna z pięknych rzeczy, o którą prosił nas Jezus. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. I to w sposób doskonały naprowadza nas na drogę wiodącą ku umiejętności przebaczania. Przebacza człowiek pokorny, który pokory uczy się od Jezusa. A nie ma innej drogi przyjęcia pokory niż droga na kolanach, na modlitwie. Bo paść na kolana to uznać, że jest ode mnie ktoś ważniejszy, ktoś silniejszy, ktoś doskonalszy. To odrzucenie swojego ja, swojego ego i to postawienie Boga na pierwszym i najważniejszym miejscu, z jednoczesnym zrzuceniem stronu samego siebie. Uczmy się więc tej pokory, bo my prawdziwie potrzebujemy przebaczenia. Potrzebujemy umieć przebaczać i potrzebujemy, by nam przebaczono. Wszystko to, co w nas jest doskonałe i złe, potrzebuje przebaczenia. Przebaczenie daje nam dwie zasadnicze rzeczy, dwie zasadnicze wartości, które też są nam niezbędne. Otwiera furtkę przebaczenia nam, bo kardynał Wyszyński pisał, gdy zabiegamy o przebaczenie, musimy być gotowi przebaczać. Gdy oczekujemy miłosierdzia, musimy sami uczyć się miłosierdzia. I nie spodziewajmy się, że ktoś obdarzy nas przebaczeniem nawet za poczynioną błahostkę, jeśli najpierw my prawdziwie nie nauczymy się przebaczać. A po drugie, przebaczenie daje prawdziwą wolność. Prymas Tysiąclecia nazywał przebaczenie kluczem w naszym ręku do własnej celi więziennej. Nie poczujemy się prawdziwie wolni. Wolni od słabości, od grzechu, do błudy, jeśli nie będzie w nas sztuki przebaczania. Człowiek wolny to człowiek przebaczenia, a wolność bardzo sobie cenimy, chcemy ją mieć. Nie siedźmy więc w celach naszego życia. Przebaczajmy, by być prawdziwie wolnymi. Jasna Góra jest stolicą ludzi wolnych. Przed tronem Maryi, choć jej niewolnicy duchowi, stajemy jako ludzie wolni, bo gotowi przebaczać, gotowi oczyszczać swoje serce, odbierając przebaczenie od Boga, gotowi przebaczyć sobie i innym. To jest zwycięstwo Maryi. I Maryja zwycięży. To zwycięstwo przyjdzie, jeżeli wszyscy będziemy wolnymi ludźmi przebaczenia, jeżeli będziemy umieli niwelować spory i waśnie, jeżeli będziemy umieli odrzucać wszystko to, co trudne, wszystko to, co skomplikowane, wszystko to, co złe, grzeszne w naszym życiu, jeżeli będziemy umieli, odbierając przebaczenie od Boga, przebaczać sobie samym, wtedy prawdziwie będziemy wolnymi. Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję w przebaczeniu od Boga, sobie samemu i drugiemu człowiekowi.